Dzień dobry Państwu. To podcast 45 minut Starobliskiego Domu Kultury. A mamy honor gościć, a ja będę miała honor rozmawiać z Andrzejem Hadanowiczem, literaturoznawcą, tłumaczem przede wszystkim. Tutaj dla nas dzisiaj też tłumaczem Norwida, o czym sobie chwilę porozmawiamy. O krytykiem, poetą, nie wiem już tak naprawdę, tych ról jest dużo. Jeszcze zanim zadam naszemu gościowi pierwsze pytanie, chciałabym tylko zachęcić Państwa, żebyście się zapoznawali z programem rezydencji literackich właśnie dla białoruskich twórców. To na pewno jeszcze zostanie stosownie opisane, ale tak już i w imieniu Staromiejskiego Domu Kultury i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, zachęcamy, krótko mówiąc. Ten nasz dzisiejszy gość to też swoim, powiedzmy, duchowo obecnościowym patronatem wspiera. A więc to jest dobra okazja do tego, żebyście Państwo o tym pamiętali i będziemy jeszcze na pewno o tym przypominać, a raczej będzie się przypominać o tym stosownie. Pierwsza kwestia. Chciałabym zacząć od tłumaczenia literackiego, ale jeszcze nie od konkretnych przykładów tych tłumaczeń, bo mamy tutaj chrapkę na przeczytanie czegoś Państwu i na pewno do tego zmierzamy, do tego dojdzie. Natomiast takie ogólniejsze pytanie. Jesteś tłumaczem oczywiście między innymi z polskiego, a nie tylko. Jesteś romanistą. To jest kawał pracy przyswajania językowi białoruskiemu mnóstwa tekstów. Bo i uważał i mówił o tym nieraz, że przekłady to nie jest taka czysta działalność kulturalna. Oczywiście bardzo ważna, wspaniała, jasne, natomiast one mają też zmieniać mentalność. To jest troszkę praca u podstaw, to jest trochę praca na rzecz tego, żeby przynajmniej na tych różnych krzywych drzewach, spóźnionych często, jeśli chodzi o, bo to zapóźnienie kulturalne, myślę, mamy jakoś wspólne i Polacy, i Białorusini, to bardzo trudno nadgonić. A pańskie zadanie jest jeszcze trudniejsze niż moja, bo tutaj jest mnóstwo jednak przekładów poezji, a poezję przekładać w takim klimacie też nie jest tak prosto. Więc tak trochę w związku z tym bojem, a trochę w związku z Pana doświadczeniem. Czym dla Pana jest teraz też w tych realiach polityczno-społecznych zadanie tłumacza na białoruski?
Bardzo dziękuję. Dostałem tylko tyle pytań w jednym, że
tak,
nie wierzę, że wszystko sobie przypomnę i na wszystko mogę odpowiedzieć, ale... No, zacznijmy od tym, co mnie mnie zaczepiło. No nie wierzę tak naprawdę w postęp literacki. W wieku XVIII była taka fajna, przez Francuzów wymyślona, przez francuskich modernistów, którzy walczyli z staroświeckimi tymi literatami. Że jeżeli we wszystkim jest postęp, to musi być i w literaturze. Czyli współcześni muszą wiedzieć coś lepiej i umieć jakoś ładniej pisać. I przez to taki Antoine Udar de la Motte przyszedł do Homera i zaczął Iliadę z Odyseją tłumaczyć. No i wychodziło, że te bohatery prowadzą taką świeckie rozmowy, jak na salonie literackim. I to już nie walka krwawa, raczej takie słowne fechtowanie. I tak świeckie uczciwie zachowują się. No. Chyba okropne jednak tłumaczenie z tej teorii o postępie literatury. Czyli niestety nic nie wymyśliliśmy w porównaniu z tym, co było. I dla mnie tłumaczenie z całą głęboką powagą do źródeł, do tych kultur, skąd to się bierze. Przede wszystkim to jest normalny nowy tekst napisany w mojej kulturze. Można przeczytać na książkę imię autora, tytuł, imię tłumacza, w końcu często czytać już do tego nie dochodzi, nie czyta i anonimowo przetłumaczony autor idzie do czytelników. Ale mnie chodzi o tym, żeby to było coś współczesnego, wstrząsającego. Chodzi mnie o emocje współczesne, współczesnego czytelnika, tłumacząc, nie wiem, Miłosza, Szymborską, Herberta, współczesnych autorów, nie wiem, Krynickiego lub Bohdana Zadury. Myślę o czytelniku, już powiedziałem, o współczesnym poecie, który dostanie jakieś skojarzenie i napisze coś swojego już po białorusku dziś i tutaj na podstawie tego, co przeczyta. Nie wiem, ile w tym dialogu kultur chyba trochę jest jednak.
O, jasne, że jest. Zwłaszcza, że no, jeśli to jest taka czynność aktualizująca, prawda? To znaczy taka odpowiedź na to, odpowiedź czy raczej wprowadzenie w ten krwiobieg literacki w tym konkretnie momencie, to rzeczywiście jest, no to jest szczególne, znaczy szczególne przeżycie dla czytających, ale też szczególna szansa, żeby ta literatura wracała. Z tym postępem to rzeczywiście jest kaprawa sprawa, bo nasz dzisiejszy współbohater tej audycji, czyli Norwid, też miał z tym pojęciem bardzo duży problem.
Tak. Chyba za życie był uważany za dziwaka, za obiekt przedmiota dla parodii, zmarł w nieznajomości, tylko że za kilkadziesięcioleci okazał się ojcem duchowym i prekursorem wiele czego. Także z opóźnieniem. A ja bym mógł zaryzykować, pożartować, że no, nadrabiają opóźnienia w tych kulturach, gdzie, no nie wiem, w poetyckich, gdzie mało ludzi słuchają poezji, nienawidzą żyjących i martwych poetów, dostają depresję od nauczycieli w szkole, kiedy w jakiś okropny sposób muszą z obowiązku to uczyć na pamięć. Chyba nam daleko do krajów, gdzie powiedzmy miałem szczęście występować na festiwalu w Ameryce Łacińskiej, w Medellinie, w Kolumbii, na jeden z największych światowych festiwali. I chyba 20 tysięcy ludzi przychodzą po prostu na boisko, na stadion, słuchają do dzisiaj na stadionie poezji. A jeżeli zaczyna padać tak, jakby bywa w tych krajach intensywny deszcz, nie uciekają, biorą parasolkę. Pamiętam poetkę z Wietnamu, która po prostu uklęczyła przed publicznością po swoich czytaniach. Nikt nie uciekł od niej pod deszczem. Coś w tych kulturach, w tych oczekiwaniach od poezji jest. Tylko że, żeby już wrzucić coś zupełnie ironicznego, te same ludzie stoją w kolejkach po bileciki loterii. Czyli poezja również jest takim rodzajem łatwego szczęścia, które można znaleźć w takim bileciku.
No więc właśnie, to jest w ogóle problem też z tym afektem, z emocją. Z jednej strony to jest fantastyczne, że poezja je budzi, z drugiej strony te kultury zwłaszcza, które są nastawione, o tym się między innymi właśnie Boy, którego tutaj parafrazowałam, wypowiadał, zwłaszcza ci, którzy są nastawieni na takie emocjonalne, irracjonalne, prawda, pobudki, z jednej strony chłoną takie teksty, z drugiej jest pytanie, i to pytanie było bardzo takie zasadnicze. Znowu, ja pozwolę sobie wracać do tego Norwida, towarzyszy. A to rzeczywiście też dla Norwida był taki problem. Z jednej strony fantastycznie, że poezja porusza i prowadzi, niekoniecznie tylko na barykady oczywiście, ale prowadzi ku jakimś zbiorowym wzruszeniom. Z drugiej strony łatwość zbiorowych wzruszeń, a ograniczenia w takim intelektualnym percypowaniu poezji, to jest pewien problem. Nie? I także że to oczywiście nie jest przeciw temu, o czym przed chwilą zostało powiedziane, bo ten fenomen, że oni tam się zbierają i że dla nich to jest tak ważne, to jest też nasza nadzieja. A propos jeszcze tych powrotów, jak tutaj powiedzieliśmy o tym, że iluzja postępu to jest iluzja. A natomiast jednocześnie rzeczywiście sam Norwid upatruje szansę w tym, co jest związane bezpośrednio z pańską praktyką, o czym było przed chwilą, w aktualizacjach i w powrotach. W tym, że właśnie można się urodzić na nowo, w nowym kontekście i że to może być wspaniałe. Ja się chciałam zapytać jeszcze, bo też tak jak już zapowiadałam, poczytamy, ale chciałam się zapytać o Polskę i Białoruś. Bo jesteśmy w dość szczególnym czasie. I ten barometr polityczny, który powiedzmy teraz pokazuje, jak blisko siebie jesteśmy pod wieloma względami. To jest jakaś kapitalna szansa, myślę sobie, na dialog, której chyba wcześniej aż tak nie było. I przypomniał mi się, czy raczej uświadomił mi się jeden wspólny punkt tego dialogu, chyba że wolelibyśmy powiedzieć o czymś innym, ale pomyślałam sobie o Mickiewiczu. Jako takim zworniku, takim punkcie wspólnym w takich wzruszających tekstach jak do Matki Polki czy do wolnych innych. Ale ten Mickiewicz i w ogóle pytanie o tę naszą wspólnotę kulturalną, o wspólne poruszenia. Jak pan to postrzega z białoruskiej strony? Pan jako poeta też bardzo wzruszających wierszy, autor wzruszających wierszy.
No, znów od ironii zaczynając, ale to będzie smutna ironia. Najlepszym miejscem do wspólnych polskich, białoruskich doświadczeń chyba Paryż jest. Mnie w Nowogródku, mnie w Mińsku czytuję Łódź i nie leniwa jest przepisać wiele kroć, tak? A rymował niejaki Adomas Mickiewicz, powiedzieliby współcześni Litwini nam, ale w Paryżu w latach 30-tych. Oj, bardzo, bardzo, bardzo rośnie patriotyzm razem z nostalgią. No chyba tak, jak w słynnej inwokacji opisano, czyli patriotyzm, wolnościolubstwo, czy jak to powiedzieć, zaczynają w człowieku rosnąć, kiedy wszystko jest okej, kiedy wszystko normalno, kiedy człowiek jest zdrowy, on o zdrowiu nie myśli. Kiedy w kraju nie ma problemów, ludzie nie myślą i nie muszą chyba myśleć o wolności. Kiedy w kraju jest normalne miejsce flagów obojętnie narzucanych przez nasz okropny reżim albo flagi, sztandary naszej opozycji, naszych protestów. No w normalnej sytuacji ich miejsce na boisku sportowym między kibicami i koniec. Jeżeli flagi pojawiają się na ulicach, znaczy coś nie w porządku z państwem, czy w Polsce, czy w Białorusi obojętnie, chociaż w Białorusi chyba jeszcze parę pięter okropniej jest. Kultura tu może działać i poezja, zwłaszcza jako terapia. Mhm. Kiedy jest aż tyle źle, ale nagle tobie, ale komuś innemu udaje się coś napisać i każdy inny czyta i rozumie, że to również o nim, o niej. I gdzieś tam na dnie tego jakaś nadzieja. Ty czytasz, tobie boli, a jednocześnie jakieś światło, jakieś ciepło. Tak niespecjalnie ciepły był ten rok i te ostatnie miesiące, ale te miesiące nadają się do metaforycznego mówienia prostych słów. Простым пожонку можна попросту краєобраз описати і уж не жуцать жадних політичних хасел. Кожному буде ясно, о що ході. Ежелі то, о чим пані мові, з єдної сторони велі і велі люди в звих часах зачинають інтересувати культури, але і от дявачі культури очікують, шукають якихось ватвих відповідей на неконечні ватве питання. Яку метафору дозволю собі один приклад? Ну, 10 лет тому мав приємність, защит, притлумачити вірш niejakiego Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Mury, który swoją drogą był wersją Luisa Liaka katalońskiej, słynnej Lestakki. No i wykrzyknęłem to na marszy protestu jeszcze 10 lat temu, w 10, w grudniu 10. Potem nagrałem normalnie płytę, kilkaset osób to posłuchało i nagle w 20, czyli kilka miesięcy temu, wiosną, latem, to zrobiło się niesłychanie aktualnie na Białorusi, chyba już od dawna w Polsce ta piosenka tak nie funkcjonuje chyba na poziomie nostalgicznym. Ile na białoruskim nagle to chodzi nie o tysięcy i nie o setki tysięcy, czyli kilka milionów ludzi przesłuchali, jak statystyka po prostu YouTube'owska powiada. I prawie każdy na ulicy potrafi, no jeżeli nie całość, to przynajmniej, ale w wersji białoruskiej, w mojej wersji już nie wyrwij, bez stomatologicznych skojarzeń, nie wyrwij murom zęby krat, tylko rozbury turmy mury, tak, w białoruskiej wersji. I mógłbym ja szalenie cieszyć się z tego, ale jednocześnie po trzeciej zwrotce, jak my dobrze wiemy, problematyczniej o śpiewaku, który był sam, tak, a tłumy byli same, żeby już dojść do poziomu anegdotycznego, nieznany mi współautor tego nagrania dopisał od siebie czwartą zwrotkę, gdzie już chodzi o Białoruś, o naszej aktualnej polityce. To zwrot do braci oficery, cytuję, że jesteśmy wspólnym narodem i nie musimy zabijać wzajemnie, czyli ze względu treści absolutnie potrzebne, słuszne słowo, absolutnie beznadziejne, okropne, beznadziejne ze względu poezji. No i po tym nagraniu dostaję, coraz więcej dostaję komplementów od ludzi. Tak, najpierw. Bardzo dziękujemy za tłumaczenie tego Kaczmarskiego. Ja już uśmiecham się, świecę się, słoneczna, pogodne, a potem, a zwłaszcza za tę ostatnią zwrotkę o braciach oficerach.
A tu sabotaż. Wszystko
jest względnie, powiedziałbym.
A to miewa się takie sukcesy, prawda? Z transferem tekstów z polskiego na białoruski i z powrotem. No niemniej, jakaś wspólnota emocjonalna się zawiązuje, nawet całkiem niebłaha. To, że ona dość zabawnie celuje, bo w rezultacie okazuje się, że to, co najcenniejsze, niekoniecznie.
A tak już, żeby już skończyć tym śmiechem, jednocześnie ludzie jednak wychodzą na ulicy i idą do więzienia, czasem śpiewając tą piosenkę. Jak jeszcze kilka lat wcześniej w Rosji, w putinowskim takim wozie policyjnym mój kolega Kirill Miedwiediew ze swoim zespołem, przetłumaczono już po rosyjsku, śpiewał to, no, w wozie policyjnym putinowskim jednak. Jednak to działa i komuś przemawia i dodaje, zwłaszcza dodaje sił, tak jak było w polskiej wersji. I ktoś czeka tego świtu, który rzeczywiście jest blisko, tylko nie znamy konkretnej chwili, gdy mury właśnie padną.
Mm-hmm. Tak. Natomiast tu jestem to tak na marginesie, ponieważ rozmawiamy o udziale poezji, ale no nie tyle w jakimś szeroko pojętym życiu kulturalnym, tylko o udziale w tym, żeby rzeczywiście no pozwolić nam przetrwać najzwyczajniej w świecie. W Polsce dostrzegliśmy, to tak mówię na marginesie, bo ja czaję się ciągle, żeby zacząć rozmawiać o Norwidzie, już zaczynamy za sekundkę. Natomiast dośmy dostrzegli dość duży udział poezji i w ogóle takich haseł literackich w protestach ulicznych. Właśnie bardzo silny w Polsce rzeczywiście to wiersze wychodzące na barykady w sensie ścisłym, to transparenty, gdziekolwiek, to czasami fantastyczne eksperymenty. elementy. Czy to też było na Białorusi jakoś widoczne? Już abstrahując od samego krążenia tych wierszy na
tak.
przykład.
Było i troszeczkę nawet bardziej można powiedzieć. Nagle obudziliśmy w tym sierpniu 20 w dziecięcej bajce. Absolutnie zniknęły te pół tony i odcienie, ten 50 odcieni szarości, powiedzmy. Tylko białe i czarne. Z jednej strony absolutnie cyniczna, czarna, anonimowa, ze schowanymi twarzami siła, a z drugiej strony w białym, gdzie ubrane na biało dziewczyny śpiewające folk, czytające wierszy, rysujące plakaty, malujące plakaty, robiące, tańczące performance, powiedzmy, czyli z jednej strony aż tak brak kultury, że z drugiej strony musi podwójnie, to mniej więcej jak być prezydentem po Trumpie, no to automatycznie tak. Znaczy wierszy będą na twojej inauguracji.
Na twojej
kim by nie było.
Zamiast światła
kim by nie, tak. Właśnie, dlatego kultury w tych naszych protestach kilka pięter wyżej i więcej w każdym
to jest
sensie.
Jakaś szansa mimo tej ogólnej beznadziei, nie?
Myślę, że szansa dla kultury też. Czyli tak. Ja spodziewam się, że jednak ja wierzę w optymistyczny scenariusz tego wszystkiego, wszystko to się skończy, ale my nie zapomnimy o naszym kulturalnym entuzjazmie. Czyli pamiętając o zabranionych autorach, w księgarni myśląc, kupować czy nie kupować książkę, już w pokojowych czasach kupimy. Pójść albo nie pójść do teatru, pamiętając o wyrzuconych aktorach Kupałowskiego teatru i ich działalności w półlegalnej na YouTubie. Jednak przypomnimy i pójdziemy do teatru. Posłuchamy muzykę, pamiętając o działalności naszego wolnego choru, który w różnych miejscach spontanicznie nie śpiewa piosenki protestu jednak. My myślę, że kultura wygra w tym też.
Oby. Norwid. Będziemy za chwilę czytać, czyli raczej autor przekładu będzie czytał, ponieważ pracuje w tej chwili nad Norwidem. Ja się tylko gwoli takiego krótkiego wprowadzenia do tego Norwida. Zastanawiałam się, ponieważ Norwid nie jest patronem oczywiście dla klimatów rewolucyjnych, o których my w tym momencie mówimy. Natomiast dla zapaści kulturalnej i dla bardzo trudnego czasu własnego, prywatnego i publicznego jest. A i ten Norwid siedzący w tej, powiedzmy, mansardzie paryskiej i zastanawiający się, co można ze sobą zrobić, nie? Miał takie dwa elementy refleksji bardzo ważne. Jeden to, że zawsze można pracować nad tym, żeby słowa zyskały siłę. Krótko mówiąc, wychowywać język, kształtować język i kształtować styl, tak żeby mieć czym walczyć po prostu w momencie, kiedy już nie ma innej możliwości. Walczyć chociażby o to, o czym mówimy, o kulturę. A dwa, wykonywać taką refleksję historyczną, żeby siebie samych zrozumieć i swoje ścieżki do wolności. Bo to słowo wolność jest też czymś takim, co nawet u tego, nawet u takiego poety, który powiedzmy, że na barykadzie nam tutaj nie przewodzi, być może, odgrywa bardzo ważną rolę. Natomiast kapitalną sprawą jest to, że Norwid przechodzi na białoruski i tutaj oddaje scenę Andrzejowi, żeby przeczytał nam to, chociaż jakiś może jeden wiersz.
Może fragment jednego większego i krótki drugi. Czyli ja sobie robię wstęp, a jednocześnie otworzam smartfon, źródło naszej inteligentności współczesnej. Powiedzmy, zacznijmy od tej bardzo, bardzo niestety w każdym kraju i w Polsce teraz chyba też, a w Białorusi podwójnie aktualnej fraszki siła ich. Ogromne wojska, bitne generały, policje, tajne, widne i dwupłciowe przeciwko komuż tak się pojednały, przeciwko kilku myślom. Trzy kropki, co nie nowe. Właśnie w tym jest jakaś ambiwalentność i wielopiętrowość, czyli coś nie daje tej fraszce przeistoczyć w naiwno takie publicystyczne hasło. Moim zdaniem autor po stronie, umownie mówiąc, światła i sprawiedliwości, ale myślę na chwilkę o naiwnych współcześnikach, o walczących za te idee. Usłyszeć z ust Norwida A, że jest nie nowe, B, że nie tak ich wiele przecież dwie, trzy myśli.
A tak się boją tych myśli,
a tak, prawda? A jednak tak się boją начальники усіх войскаў і паліцый. Усе аслы ў пагонах і асліцы. Каго ж баіцца так вар'яцкі дом іх? Двух-трох ідэяў, да таго ж вядомых. Мне Венцы і так. Ну, але мяуем тэрыторыум до чвічэння фрашак, чылі двух аўтораў польскіх тлумачывым фрашку, пішонцых фрашкі, чылі Кохановскіго і Станіслава Єжего Леца, чылі Норві Туцалі в добрым таварыстве. А то, цо зрабіў ім кілька дні тэму, мяуем теж добру пшестчень, ну, встыд не тлумачыць польскай літаратуры. Дзенькі помоцы інстытуту ксёнчкі месяц ту мешкам в мешканню вашне Тадеуша Конвіцкего на Гурскего з зімнего балькону от дзіще щепуего пачунц на тен шпіль, на тен паваць культури. А тлумачуем двуши верш, знакомітий верш в пам'ятніку, чилі о подружі до лімбув, до першего кола, як пам'ятами з Данте, з Боскій комедії, де, ну, подійже вам, що сон в житті людей гвемпше і страшніше кола, але цікаво, що єдночесні, власне, рівнолегле з Бодлером два великі поети помишляли о тій самій метафорі. Єден хчав свої квяти і зла, ну, найперв лесбійки назвач, а потім через довгий час мишляв о титулі лімби. Я не вім, чи веджав Норвіт в огуле о своїм, мішкалі через лята в тим самим мєщі, мають тен сам рочник в 57-м, але хіба в 57-м юж написав Норвіт в пам'ятніку, кіди указався друком і пошедв до сонду тен томік квяти і зла. Я собі шукам і верш, которого причентний польський чительник може цалким не ведіч, але дві звруткі з певнощом слышав, огляндаюнц Анджея Вайди і там, кіди бухатер
вядомого культового
так,
фільму.
Так. Власне титул через Анджеєвського з Норвіда попіл і деамент, так? Це по нас зостанє, власне, в нелатвих часах всі мислимо, як Цибульський з пам'ятчі помага Кристині то отчитач. Мовив же ніякий нобліста Йосиф Бродський, Джозеф Бродський, увельбяв повтажач тен фокус, тен трік.
Так, подобно так.
Чили Євгеній Шрейн, Томас Венслова, о тим припомінаю, входив до капліці і цитував найперв по-польську, а потім в своєму російському тлумаченню тен верш. Я не вім, чи витримаємо ми 19 зворот, так може єдна кілька.
Хіба не дамо ради зараз, так, але
ну, може повтужами тим.
4 хочеш.
Ну то початок бенджі, а потім те стріку Юзефа Бродського. Апроч кабет, которим мандрагора порастрапала думки як волосся, дорогой Данте, шляхом Піфагора, і я пройшов праз лімби. Довелося. Я написать би мог десятитомник, пужать живих у сутяшенням мертвим, де лепш на води. Видихся, паломник, не вестиш гэта пекла на курорт вам. No i właśnie te znane zwrotki. Пакуль гарыш смалістою паходній, і яскаркі лятуть у чорній стыні, ці палятіш, успыхнувши свободній, ці усе, що маєш, згасне і загине, ці дагарыш на ветры, як залаї, і як попел, ці са дна тебе самога небесным дыяментам запалая над попелом паразы перамога.
Tu zastanawiam się, czy mamy pod ręką w tej chwili ten, chociaż właśnie dajmy ekwiwalent po polsku, bo myślę, że rzeczywiście te ostatnie strofy są znane. Natomiast, żeby już na wszelki wypadek była odpowiednia.
Coraz to z ciebie, jako z dżazgi smolnej, wokoło lecą szmaty zapalone, gorejąc nie wiesz czy, pytalnik tak, stawasz się wolny, czy to, co twoje ma być zatracone? Чи попіл тільки зостане і замент, що іде в пшепач з бужом? Чи зостане на дні попілу гвяздістий діамент вікуїстего звичайства зарані?
Mm-hmm. Так, і то є акурат з таких віршів Норвіда, правда, о таким дуже сильним. Ten fragment zwłaszcza też pewnie nieprzypadkowo on się właśnie ma taką recepcję, ma taką ścieżkę za sobą, bo to rzeczywiście jest coś takiego, co w pewnym sensie jest kameralne, no bo Norwid w ogóle ma dość taki oczywiście refleksyjno-kameralny sposób mówienia do nas, natomiast ten jest jednak szczególnie jakiś taki silny ten fragment, prawda? A chciałam się ciebie...
Ale znaleźć w porażce argument do zwycięstwa to zawsze mocny gest ze strony poeta. No.
Bardzo, i to jest bardzo norwidowski gest. On powtarzany wielokrotnie w różnych tekstach. Taka przewrotka, nie? Na tej zasadzie oczywiście, czy ona ma jakieś ewangeliczne, czy dowolne inne, a przecież korzenie, to ona rzeczywiście się powtarza i to jest chyba taki najbardziej znany fragment, w którym przynajmniej jeden z bardziej znanych.
A przecież jeszcze dorzucę dosłownie, jednak wielką poezję da się korzystać w różne strony. Wspaniały poeta Ryszard Krynicki kiedyś napisał: Wiele ludzi cytuje Norwida, chyba tak. Norwidu to już nie zaszkodzi. Jest w tym smutna,
nie dobiją go.
Jest w tym smutna ironia, ale czasem też ja sobie myślę, a trzeba przetłumaczyć tą zbroję, powiedzmy, Kaczmarskiego, zanim to zrobi ktoś inny zamiast mnie, nie wiem, prawicowy nasz działacz przetłumaczy i to zabrzmi. Ja często zajmuję się w ostatnich latach, wybierając poezję, przewydanie jakieś krótkie poezji klasyków, tak żeby nie dawać tymi klasykami, żeby bronić ich, powiedzmy, od ich takich czytelników, którzy inaczej na to patrzą. Czyli żeby mniej retoryki jednak, a wiele więcej, nie wiem, bólu, nadziei, miłości, ciepła, czegoś człowieczego, coraz więcej człowieczego, coraz mniej marmurowego, kamiennego, pomnikowego i tak dalej.
Tak, to znaczy dlatego też pytałam się o to tłumaczenie w takich okolicznościach historycznych zwłaszcza, bo rzeczywiście tłumacz w takim momencie, to jest bardzo ważne dla tekstu, kto jest jego sojusznikiem. Sojusznikiem takim i intelektualnym, moralnym, emocjonalnym. Także dobrze zrobić przekład w tym wypadku, to też jest nie oddać tego poety. Nie oddać, powiedzmy, nie pozwolić go zaanektować.
A może idealizujemy, a może inaczej by i zapomnieli.
A no na przykład.
Jednak coś w tej myśli poundowskiej, powiedzmy, jest, że każde pokolenie potrzebuje swojej współczesnej klasyki, tak, swojej interpretacji i swoich tłumaczy.
Mm-hmm. Tak, to prawda. Zapytam jeszcze o tego Norwida, ale bardzo dziękuję za to, żeśmy tutaj wszyscy usłyszeli te fragmenty. Jakie są plany translatorskie co do pana poety? Co do tych wierszy, jakie będą, tak, to znaczy co z tym Norwidem dalej?
No, Nie bardzo lubię tej sytuacji, kiedy tylko rocznicy, okrągłe daty sprzyjają naszej pamięci, naszej inteligencji, naszemu przeczytywaniu. No ale jednak wrzesień dwusetna, tak po polsku, dwusetna rocznica Norwida i mam nadzieję, że zdążymy zrobić tomik poezji, a jednocześnie, powiedzmy, porządną biografię Norwida też przetłumaczymy i chyba razem to prezentujemy. Norwid trochę powstaje po białorusku. W latach 90-tych było jedne, ale niestety jedyne na razie wydanie. Nazywało się po białorusku «Idzi za mною», czyli dosłownie «Вади мекум». Поета і тлумач, так, Олег Мінкін вибрав. Не притлумачив цілість «Вади мекум», але зробив їм із вчеснейших, зробив з вчеснейших, з пізніших, так, ну, таких 100 сторон. Але є там рапсод жалобний, є фортепіан Шопена, є пари арцидіїв притлумачених. Ну, і хіба то впів буде взновення того, а впів буде, powiedzmy, Norwid patosowy, Norwid tragiczny, Norwid takiego już mamy. Za mało na razie mamy ironii, właśnie jakichś paradoksów tego. O tym postaram się, żeby więcej krótkiego właśnie fraszkowego Norwida. O tych dwóch, powiedzmy, działaczach gdzieś w Wersalu kłócących o losie ojczyzny. Tak. I jeden chce w narodową stronę, a drugi chce w stronę postępu i liberalizmu. I każdy myśli, a niech już zabór rosyjski, tylko nie ta koncepcja biegunowa. Tak. I krzyż pada, i koniec rozmowy.
Tak. Właśnie, i to jest piękna wiadomość. Znaczy nie to, że krzyż pada i koniec rozmowy, bo akurat rzeczywiście ten dialog, jak to tych dwóch się kłóci, to rzeczywiście to jedna z fraszek zresztą, taka dłuższa, bo tutaj czytana była państwu przed chwilą krótsza. Natomiast rzeczywiście myślę sobie, że na wielu frontach sobie trochę walczymy my tutaj, myśląc o Norwidzie, co bardzo, bardzo, bardzo pięknie mówię o tym, dlatego że tak współbieżnie idziemy w odwalczaniu tego Norwida nawet nie refleksyjnego, tylko tego Norwida od ironii, to znaczy tego Norwida od refleksji nieprostej, bo rzeczywiście zresztą w ogóle nasze skłonności patetyczne, myślę, że na Białorusi też są spore, w Polsce są potężne.
Oj mamy.
No właśnie tak myślałam. I dlatego w ogóle ten Norwid to jest ciekawe zadanie, bo z Mickiewiczem to się tego jak nie uniknie, nie? A z Norwidem nie jest tak prosto. Właśnie na co ten Norwid jeszcze jest szansą, jak myśli tłumacz?
No, ma szansę zabrzmieć współczesne, aktualnie, no i przemawiać, powiedzmy, no nie tylko do zbiorowych my, ale też do każdego jednak. Właśnie zabrzmieć pocieszające, dać jakąś nadzieję w tym, co dzisiaj wydaje na pierwszy rzut oka absolutnie beznadziejnym. Tak? Przegraliśmy, nie wiem, 500 000 marszy protestów latem, jesienią. Tak? Mamy setki więźni, dziesiątki tysięcy ludzi uciekłych. Właśnie w Warszawie u nas na oczach powstaje nowa białoruska diaspora, ludzi, którzy z różnych przyczyn pojechali przez za te kilka miesięcy z Białorusi, ale jednocześnie to, co straciliśmy, to tylko górna część icebergu, powiedzmy.
A reszta pływa pod powierzchnią.
Powstała jednak społeczeństwo obywatelskie, powstali ludzie inaczej myślący i to chodzi o miliony ludzi za kilka miesięcy. Można to wszystko represować, przestraszyć, stłumić, ale właśnie czytanie Norwida daje tu nadzieję. Nie wiemy, co jutro zmieni się w lepszą stronę, ja mam nadzieję. Każdy raz, gdziekolwiek, kiedy runęli mury, dzień przed nim nikt by nie powiedział, że mur runie akurat tu i teraz, a jednak okazuje, że jest możliwe.
A no więc właśnie. I chyba mamy rzeczywiście taką ważną oś, wokół której my się możemy obracać. Oś takich wydarzeń polityczno-społecznych, prawda? W której rzeczywiście dzieje się coś silnego, a akurat ta refleksja norwidowska też jest sprzymierzeńcem takich wydarzeń. Mnie się przypomniał, kiedy tutaj właśnie padły słowa o Norwidzie tym wcale niełatwym, to znaczy tym trudnym, z którego i poziomem refleksji, poziomem ironii, sposobem bycia w literaturze trzeba się zmierzyć. Mi się przypomniał, a jednocześnie o cenzurze, o represjach, o bólu ludzi i to naprawdę bardzo konkretnym. A przypomniał mi się taki tekst Brechta, 5 trudności w mówieniu prawdy. To zresztą napisane właśnie w okolicznościach, w których się, no wie się, że się w tej Rzeszynie przetrwa, jest cenzura, no jest wszystko, co najgorsze na człowieka spada. I on w pewnym momencie wylicza sobie to, w jaki sposób, czy jakie są możliwe strategie i kiedy dochodzi już do tej ostatniej strategii, to pisze sobie po prostu tak. Zawsze pozostaje propagowanie myślenia jako takiego. Człowiek może być nagi, bosy, zupełnie wykluczony ze wszystkiego. Zawsze my konkretnie, czyli ta pewna wspólnota ludzi myślących, piszących, możemy uczyć myśleć. To nikt nam tego nie zabierze.
Tej pornografii myślenia, tak? Cytując klasyczny wiersz. Nikt nie zabroni.
Nie potrzebujemy do tego szczególnych lokali nawet. To już takie pytanie na marginesie, bo powoli kończymy. To zresztą strasznie szkoda, bo ja bym też miała jakieś różne pytania. My tutaj mamy niewyzyskaną absolutnie pańską obecność, bo ja chyba o tym nawet nie wspomniałam, że jest pan romanistą, tłumaczem też z literatury francuskiej. I to jest ten Baudelaire, się gdzieś tam pojawił, ale on się pojawił zupełnie nieprzypadkowo i nie tylko w związku z Norwidem, więc może tak na te ostatnie minuty mały powrót jeszcze do zadań tłumacza, bo trochę o zadaniach poety rozmawialiśmy. Zresztą w przekładzie Adama Pomorskiego stosunkowo, no to już kawałek czasu temu, ale śmigał w sieci pana wiersz o nadziei. To nie jest tytuł, tylko problem, wątek.
Na brzegu wolności.
Właśnie, właśnie. To tak a propos tego nastawiania się właśnie takiego wspólnego na trwanie. Natomiast takie pytanie już w związku z przyjemnościami tłumacza. Czy ma pan jakiegoś takiego autora, który jest dla pana szczególnie ważnym doświadczeniem translatorskim? Takim w pana życiu chyba takim jakoś najistotniejszym i dlaczego?
No, kilka takich jednak jest i w każdym języku, z różnych stuleci, z różnych pokoleń. Chyba jednak Baudelaire po francusku, chociaż i Rimboda, i Apollinaire uwielbiam i wiele tłumaczę. Taki anglojęzyczny Irlandczyk William Butler Yeats jest też pocieszający na każdy od dołów rozpaczy do gór radości zawsze można powiedzieć. I am from Ireland. Holy land of Ireland. Jestem ze świętej ziemi Irlandii. Tak i to zabrzmi. то no, wiele mm-hmm. polskiej poezji, mm-hmm. powiedzmy, między biegunami poważniejszego Miłosza, powiedzmy, i ironiczniejszej Szymborskiej. Wiele czego można zmieścić między tymi.
A Gałszyńskiego można było zmieścić na przykład
mój,
też.
Mój ulubiony, powiedzmy, poeta i ostatnią książkę przetłumaczoną z polskiego mam Gałczyńskiego i Leca. Przełożyłem, no u nas są znane myśli nieuczesane, zrobiłem Lecę nieznanego, czyli wierszy plus fraszki w jednym tomie, używając tytuł Spacer cynika, troszeczkę wolniej przetłumaczył, cynik na pragulcy i te na pragulcy już na spacerze, a każdy odbiera z jednej strony jak więzienny spacer, mm-hmm. a z drugiej strony jak spacer, kiedy u nas aresztowują powiedzmy kobiet albo emerytek, oni mówią, a ja co, ja nie protestuję, ja nie, to nie marsz, ja tylko wyszła na spacer. I tak mniej więcej tytuł tego Leca brzmi. No i mam genialnego rówieśnika w Ukrainie i przyjemność obcować, kontaktować z nim, czyli Sergiej Żadan i wiele tłumaczy.
Też bardzo ważna dla nas postać.
To wzajemnie tłumaczymy się, czasem w różnych krajach mamy przyjemność razem czytać swoimi językami. No, jest jeden z najulubionych na Białorusi też dzisiaj poetów i pisarzy.
To bardzo piękne kombo poetycko-translatorskie z Żadanem. Fantastyczne. Będziemy kończyć. Bardzo dziękujemy za gościnę Staromiejskiemu Domowi Kultury. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę z panem. Bardzo się cieszymy, że to pan przekłada Norwida. No i serdeczne myślę sobie od tej wspólnoty tłumackiej, literackiej, tudzież od literaturoznawców, którzy się Norwidem zajmują. Naprawdę serdeczne, wielkie i powinszowanie układu. Za całość pana już teraz tego wkładu, ale też za ten wkład norwidowski, który tak nam się pięknie zapowiada. Dziękuję.
Ja bardzo dziękuję za pytanie, za rozmowę, za możliwość tu być i tłumaczyć. Wrócamy się do tego wątka, drodzy pisarze białoruscy, ukraińscy, rosyjscy. Właśnie podawajcie się swoje tak. kandydaty, zgłaszajcie się do tego.
Twórzmy ten łańcuch, nie tylko łańcuch dłoni, ale łańcuch tekstów też.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.